Przemysław Białkowski, podcast. Dzień dobry. Dziś będzie o samochodach elektrycznych. Czy pamiętają Państwo te zapowiedzi? Milion samochodów elektrycznych do 2025 roku. No za wiele z tego nie wyszło, chociaż oczywiście te samochody elektryczne stały się trochę bardziej powszechne na naszych ulicach. Między innymi dzięki programowi wsparcia, dofinansowania, który nazywa się Nasze Auto, ale i w tej kwestii też trochę się zmienia, bo pieniądze na ten program właśnie się wyczerpały. Co to oznacza dla rynku samochodów elektrycznych w Polsce? W jakim miejscu są teraz elektryki? Co to zmieni? No i czy te koszty, czy środowiskowe, ale też przede wszystkim takie koszty z naszego portfela w przypadku elektryków, to rzeczywiście coś bardzo atrakcyjnego. O tym wszystkim, ale pewnie też wiele innych wątków. Już teraz z gościem dzisiejszego podcastu, którym jest Paweł Rygas, dziennikarz Moto Interi. Dzień dobry, Paweł. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
Dzień dobry, cześć, Przemku.
Paweł, to powiedz mi, przyjmując taką nomenklaturę motoryzacyjną, jak mocno zaciągnięty będzie hamulec na rynku samochodów elektrycznych przez to, że wyczerpały się te pieniądze z naszego auta, a może to jakoś szczególnie nie przeszkodzi, bo ta machina elektryczna już jest tak rozpędzona, że nikt jej nie zatrzyma.
Nie, zdecydowanie hamulec jest zaciągnięty, natomiast skala tego załamania i o ile w ogóle będziemy mogli nazwać to załamaniem, będzie nam znana tak naprawdę dopiero w połowie roku. Z tego względu, że zaszło kilka ciekawych zmian. No przede wszystkim, jak wspomniałeś, skończyły się pieniądze z programu Nasze Auto, czy Nasze e-Auto, bo tak on się tam dokładnie nazywał. Natomiast część dealerów została jeszcze z samochodami na placach, więc te samochody i tak będą musieli sprzedać. I już widzimy w niektórych salonach takie dosyć mocne upusty, nawet do tych 30 czy 35 tysięcy złotych, więc rzeczywiście z jednej strony nie ma już tych pieniędzy unijnych, państwowych, ale z drugiej strony dealerzy chcą jednak wyprzedać te place, żeby nie zostać z pełnymi stokami, to jest raz. Dwa, no mieliśmy jeszcze dwa miesiące tak naprawdę, półtora tego trwania programu i tutaj na pewno styczeń też przyniósł górkę rejestracji samochodów elektrycznych, więc to załamanie tak naprawdę ono się rozciągnie na kilka miesięcy, ale tak, ja też uważam, że będzie tutaj widoczny spadek rejestracji, przy czym pamiętajmy, że cały ubiegły rok, w ogóle muszę przyznać, że ten program dopłat był dużym sukcesem, bo zarejestrowaliśmy ponad 45 tysięcy nowych samochodów elektrycznych w Polsce i to jest gigantyczny skok, bo ja tylko przypomnę, że w zależności od tego, jak to liczyć, czy my tam policzymy sobie do 6 ton, czy do 3,5, tak, w zależności jak te samochody będziemy grupować, no to całość rynku, czy całość parku samochodów elektrycznych w Polsce to jest między 120 mniej więcej 2 a 130 tysięcy, więc jeżeli w jednym roku zarejestrowaliśmy 45, no to jest gigantyczny postęp, przy czym oczywiście do takich średnich wyników unijnych jeszcze nam niestety dużo brakuje.
To teraz trochę takiej informacji dla nas, dla klientów. Wspomniałeś, że są dość duże obniżki możliwości negocjacji cen, bo jest trochę tych samochodów wyprodukowanych w 2025, które zostały. I to też pokazuje, jak zmieniła się sytuacja w ogóle na rynku, bo jeśli sięgniemy pamięcią, nie wiem, 3-4 lata, te czasy pandemii, pamiętamy kryzys półprzewodnikowy, no to wtedy to trzeba było się ustawiać w kolejkach po te samochody, a negocjacji no tutaj nie było, chyba że w górę jakieś licytacje. Było po prostu ciężko cokolwiek urwać z tej ceny. No i te ceny samochodów rosły. A teraz mamy jeszcze na rynku od roku, dwóch, oprócz tego rozwoju elektryków, o którym wspomniałeś, to potężną ekspansję marek chińskich. Jak dużo to zmienia w rynku i jak to wpływa? Czy tutaj możemy taką najprostszą metodę zastosować, że no im większa konkurencja, tym więcej zyska klient i te ceny mogą być niższe?
Zdecydowanie. Można śmiało powiedzieć, że Chińczycy zrobili tutaj wejście smoka, bo jak popatrzymy sobie na ceny samochodów, to faktycznie od momentu pandemii, tak jak wspomniałeś, mieliśmy gigantyczny wzrost średnich cen samochodów, nie tylko w Polsce, ogólnie w Europie. To wynikało z kilku kwestii. Był kryzys półprzewodnikowy, później były różne problemy z dostępem chociażby do aluminium. No wiele tych nie najlepszych takich dla motoryzacji rzeczy się tutaj poskładało, plus nowe limity emisji CO2 i to wszystko na cenę ma wpływ, bo przypominam, że za przekroczenie limitu emisji CO2 producenci płacą kary i te kary są wliczane oczywiście w ceny nowych samochodów.
Chociaż to było, przepraszam, to było chyba w taki sposób obchodzone, że te auta były rejestrowane przez dealerów, no i dzięki temu mieściły się jeszcze w tych terminach i nieraz też stały jeszcze miesiące,
tak,
czekały
tak,
na klientów.
Tak, mieliśmy rzeczywiście taką dużą górkę rejestracji pod koniec 2024 i potem część marek wyprzedaje nawet do dzisiaj te samochody jako fabrycznie nowe, tylko one się tam nazywają na przykład giełda, tak? Więc można kupić jeszcze samochód bez przebiegu, ale ze starszym technologicznie silnikiem, który emituje więcej CO2, właśnie tak zarejestrowanym pod koniec 2024 roku. I wtedy była, tak jak mówiłem, górka rejestracji. Natomiast niestety samochody w dalszym ciągu drożeją, ale ten rok być może będzie przełomowym, bo tak jak powiedziałem, popatrzmy sobie na średnią cenę samochodów w Polsce. Ona w tej chwili oscyluje w granicach 180-190 tysięcy złotych, też zależnie od tego, co ujmiemy do tej średniej ceny, jakie grupy pojazdów. Natomiast jeszcze 3 lata temu wzrost cen wynosił średnio w okolicach 18 tysięcy złotych rocznie. 2 lata temu było to 9 tysięcy złotych rocznie, a w ubiegłym roku, tak jak sobie popatrzymy, to zeszliśmy znów o połowę do 4 tysięcy złotych rocznie, czyli wejście smoka chińskich producentów jednak spowodowało pewne trzęsienie ziemi. No i jak najbardziej trzeba było zareagować, mówię, trzeba było z perspektywy europejskiej branży motoryzacyjnej, więc faktycznie nowe samochody to też jest nowa sytuacja dla klientów w Polsce, bo w tej chwili zdarzyło się w paru modelach tak, że nowe generacje są tańsze niż ich poprzednicy, którzy wychodzą z oferty.
No dobrze, skoro już jesteśmy przy cenach, zaczęliśmy od tych elektryków, no to na początku, gdy te elektryki były nowością, no to też trzeba przyznać, że to była nowość, na którą stać tylko najbogatszych. Teraz ta cena samochodów elektrycznych i samochodów spalinowych, ta różnica się zmniejsza, a może już zostało to wyrównane? Jak to wygląda w liczbach, no i jakie są prognozy? Czy za moment będzie tak, że samochodów spalinowych po prostu nie będzie się opłacało kupować, nawet jeśli będzie można je wciąż sprzedawać?
Tak, tak i tak. Powiedzmy sobie na początku szczerze, że oczywiście koszty wyprodukowania baterii z roku na rok maleją, a bateria jest tak naprawdę kluczowym elementem samochodu elektrycznego, ale z drugiej strony, jak mówiłem, od 2025 roku mamy nowe limity emisji CO2, no i każdy gram przekroczenia takiej emisji od każdego sprzedanego samochodu, podkreślam, żebyśmy mieli pełną świadomość, kosztuje producenta 95 euro i obecnie granica 93,6 grama dla samochodu spalinowego to jest mniej więcej ekwiwalent spalania na poziomie 4,2 litra na 100 kilometrów. Stąd mamy pogrom silników spalinowych. Zostały naprawdę bardzo oszczędne jednostki. Zostały w zasadzie tylko hybrydy. W tej chwili jest nowa moda na hybrydy plug-in, bo one też potrafią w tej homologacji zbić emisję poniżej powiedzmy tych 50 gramów na kilometr, czyli dwie takie sprzedane hybrydy pozwalają nam sprzedać jakiegoś, dajmy na to, Golfa ze zwykłym silnikiem benzynowym, który emituje między 120 a 140 tak średnio tych gramów, czyli potężną karę dla producenta. I
czyli
tak
to jest
jak
liczone,
po prostu
przepraszam, to jest liczone, rozumiem, na cały koncern, na całego producenta, czyli może mieć część samochodów spalinowych, które no mają naprawdę tam mocno dymią, ale jeśli zrównoważy to niejako elektrykami czy bardzo oszczędnymi hybrydami, no to wtedy jest okej. Okay.
Dokładnie stąd bierze się teraz ta ekspansja elektryków, po prostu żeby nie zapłacić karę, tak w najprostszym przeliczeniu, bo wiadomo, że każdy koncern ma swoje jakieś tam limity, mniej więcej 1/5 samochodów elektrycznych musi być w miksie sprzedaży, żeby producent był bezpieczny i nie musiał płacić tych kar. One są gigantyczne, więc jest tak, jak powiedziałeś, tanieją delikatnie póki co samochody elektryczne, z drugiej strony drożeją samochody, przepraszam, z drugiej strony drożeją samochody spalinowe, bo doliczamy po prostu kary, więc tak, zrównują się te ceny, ale to też nie jest tak, że one się zrównują w sposób taki rynkowy, nie bardzo. Bardziej jest to wymuszone nowymi przepisami ekologicznymi po prostu. Ale jak powiedziałeś, jest takie ryzyko, że za tak naprawdę 5 lat mniej więcej większość tych samochodów spalinowych popularnych po prostu zniknie z rynku, bo nie będzie się opłacać ich sprzedawać. Ja dam taki tylko przykład, myślę, że dość wyraźny. Najlepiej sprzedającym się nowym samochodem w Europie jest od wielu miesięcy Dacia Sandero. I taka Dacia Sandero, czyli tani samochód tak naprawdę dla Kowalskiego, nazwijmy to, ona emituje mniej więcej 115 gramów CO2 na kilometr, a limit to jest 93,6, więc jest naturalnym, że te tańsze samochody będą musiały dostać silniki elektryczne po to, żeby po prostu producenci nie płacili kar, bo jeżeli doliczymy sobie do tych 93 te 15 czy 20 gramów różnicy, no to taka Dacia się nagle stanie droższa o 2000 euro, prawda? Więc w tej najniższej półce ceniowej to jest gigantyczna różnica, to może być przepaść. Mhm.
Ale jeszcze wracając do tego, powiedziałeś, że średni nowy samochód w Polsce kosztuje w okolicach 180-190 tysięcy złotych, no to jest też tak patrząc koszt no wcale nie najtańszego, ale samochodu chyba takiego najpopularniejszego, przynajmniej do niedawna, nie jestem pewien, czy aktualnie, mam na myśli oczywiście Teslę, taki symbol w ogóle elektrycznej motoryzacji. No więc to też pokazuje, że oczywiście to nie jest mało, bo za połowę tej ceny też można kupić nowy samochód, no ale jednak no to jest średnia, to jest 180 tysięcy i tyle pozwala teraz na kupienie samochodu elektrycznego, no powiedziałbym, no nie wiem, średniej klasy, tak? No, samochodu, który jest jakimś tam symbolem, gwarantuje dobre osiągi, no nie wiem, wyposażenie.
Pytanie, wejdę ci tu w słowo, bo jest statystyka, rzeczywiście te 180 tysięcy złotych to jest średnia cena samochodu w Polsce, ale my musimy pamiętać, że 70% nowych aut, rejestracji nowych aut w Polsce to są klienci flotowi, klienci firmowi. I dla Kowalskiego ta średnia cena 180 tysięcy to jest sufit ciężki do przeskoczenia. Dla normalnych ludzi to jest bliżej 140-150 tysięcy złotych, więc tutaj w dalszym ciągu jest jednak ta różnica, tak jak powiedziałeś, do tej Tesli. No i wchodzimy oczywiście w podatki, tak? Bo tutaj te nowe limity CO2, one promują samochody elektryczne, ale nie tylko na poziomie kar za emisję CO2, ale też chociażby dla przedsiębiorców, tak? Po prostu samochód elektryczny czy dzisiaj hybrydę plug-in często dużo bardziej się opłaca kupić ze względu na nowe limity amortyzacji. Bo ja tutaj też przypomnę, być może część słuchaczy czy część widzów nie wie, od stycznia zmieniły się limity amortyzacji dla klientów flotowych, firmowych, po prostu biznesowych. Jeżeli kupujemy taki zwykły samochód spalinowy, to możemy odliczyć od podatku maksymalnie 100 tysięcy złotych. Jeżeli ten samochód emituje mniej niż 50 gramów CO2 i to jest nowość, pierwszy raz w historii w Polsce coś takiego się wydarzyło, że ten limit CO2 de facto definiuje wysokość podatku czy też odliczeń podatkowych, to wtedy możemy odliczyć 150 tysięcy złotych, tak jak było wcześniej w przypadku każdego innego samochodu, a znowuż samochód czysto elektryczny to jest 225 tysięcy złotych, więc tak jak dałeś przykład tej Tesli, dzisiaj za 210-220 tysięcy złotych naprawdę kupimy dobrą Teslę, tak, dobrze skonfigurowaną. No i dla takiego przedsiębiorcy on może wtedy odliczyć czy wpuścić w amortyzację 225 tysięcy, a decydując się na jakiekolwiek inne auto spalinowe, mniej niż połowa z tego.
Dobrze, że to doprecyzowałeś, więc rzeczywiście tu powinna być gwiazdka przy mówieniu o tej średniej cenie, no bo faktycznie te nowe samochody, no to są firmy, klienci indywidualni. I to pewnie też jest temat na inną dyskusję, jak zmieniło się podejście do własności, do sposobów finansowania samochodu, bo coś, co teraz staje się powoli normą, czyli wynajem długoterminowy, no jeszcze parę lat temu jakby nikt o tym nie słyszał, no wynajem to można było wynająć samochód na 1 czy 2 dni, ale nie na 2 czy 4 lata, więc to też jest ciekawy wątek. Ale jeszcze do tych kosztów wracając, okej, omówiliśmy te ceny samochodów, mówiłeś o tych odliczeniach dla przedsiębiorców, no ale co z utrzymaniem, co z kosztami utrzymania samochodu, jak to w tej chwili wygląda, bo samochody spalinowe, tutaj też przecież technologia poszła na tyle do przodu, że to zużycie paliwa, nie wiem, przez 10 lat czy tam 15 lat w porównywalnych silnikach no, zmieniło się znacznie. No, tutaj przychodzi mi na myśl teraz Mazda, no, która jest w ogóle wyjątkiem, utrzymuje wysokie pojemności, a to spalanie jest bardzo niskie, więc z tej technologii spalinowej też da się wycisnąć jeszcze ostatnie soki.
Da się, tylko że przy dzisiejszych karach i tej perspektywie, a tak w zasadzie tej chwiejności Komisji Europejskiej, no bo z jednej strony mówimy o zakazie, z drugiej strony teraz robimy krok w tył i pamiętajmy, że planowanie produkcji z punktu widzenia dużego koncernu to jest przynajmniej te 5-6 lat do przodu, więc jeżeli my dzisiaj dyskutujemy, czy ten zakaz będzie, czy go nie będzie w 2030 roku, no to już jesteśmy opóźnieni o 2 lata w stosunku do inżynierów, którzy muszą te całe linie produkcyjne przestawić, zaprojektować i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj niestety jest taki przekaz, że wycofujemy się z zakazu rejestracji samochodów spalinowych w 2030 przy 35 roku, natomiast tak naprawdę to jest tylko kosmetyka. Tutaj nic się nie zmienia, jest jasno wyznaczony cel, mają być samochody elektryczne i tak jak powiedziałeś, oczywiście utrzymanie dzisiaj samochodu spalinowego czy elektrycznego, no elektryk jest tańszy w eksploatacji, ale też próg wejścia do tego świata elektrycznego jest jednak wyższy, więc tak trzeba na to popatrzeć z różnych perspektyw. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, w tej chwili co kwartał resort klimatu przygotowuje takie zestawienie. W tej chwili najtaniej w dalszym ciągu jeździ się w Polsce na gazie, to tutaj bez dwóch zdań. Natomiast no, elektryk już z jednej strony można jeździć taniej dieslem, z drugiej strony jeżeli ładujemy elektryka w domu, no to jak najbardziej, tak? To tutaj.
Tu chyba znowu możemy postawić gwiazdkę, no bo tak, jeśli ktoś ma przydomową fotowoltaikę, no to te koszty będą zupełnie inne niż jeśli będziemy tankowali na takiej stacji ładowarce gdzieś przy autostradzie, no to pewnie różnica będzie gigantyczna, a w paliwie, no oczywiście też są różnice na stacjach, ale na pewno nie tak duże.
Tak, ale też prawda jest taka, że po prostu mamy w Polsce dość wysokie ceny energii, chociaż przy takiej najpopularniejszej taryfie można śmiało liczyć, nawet nie mając fotowoltaiki, że około złotówki, może złoty 10 w tej chwili kosztuje na kilowatogodzinę. Można to łatwo policzyć, taki przeciętny elektryk zużywa w granicach 18-20 kilowatogodzin na 100 kilometrów, więc są to koszty jak najbardziej porównywalne z LPG chociażby.
Okej, a to jeszcze taki aktualny temat, myślę, że też istotny, zima. Samochody spalinowe zimą pewnie też palą trochę więcej, natomiast w przypadku elektryków chyba ta różnica może być większa. Jak to wygląda?
Tutaj też dokonał się gigantyczny postęp. No nie oszukujmy się, jeszcze 5 czy 7 lat temu większość tych elektryków nie mało chociażby pomp ciepła, tak? Więc rzeczywiście włączenie takiej zwykłej, nazwijmy to farelki, która ciągnie 3, 4, 5 czy 7 kilowatogodzin czy kilowatów, to faktycznie wybijało zużycie energii poza skalę. W tej chwili wygląda to już dużo lepiej, po prostu technologia poszła do przodu. Ale tak, nie oszukujmy się, jeżeli mamy po minus 10 czy minus 11 stopni, ta bateria musi być ogrzana. Poza tym też pamiętajmy, że dużo przyjemniej się korzysta z elektryka i ludzie się godzą na to, bo jeżeli ja mogę sobie z aplikacji ustawić, że na przykład na godzinę 7 będę miał samochód odszroniony, odśnieżony i zagrzany w środku, no to ja to zrobię, nawet jeżeli on de facto spowoduje wzrost zużycia tego paliwa czy energii razy 2. I tak, zdecydowanie zużycie energii w zimie czasami wzrasta nawet dwukrotnie, natomiast no tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od tego, jak ten samochód eksploatujemy i czy kupiliśmy go świadomie, bo nie oszukujmy się, trzeba być świadomym nabywcą. W ogóle Polacy, nie chcę tutaj jakoś oceniać, ale my często mamy z tym problem, bo często kupujemy samochód, który jest dla nas za duży, za ciężki, za dużo pali. Nie potrafimy tak jeszcze. To oczywiście wynika z tego, że przez wiele lat mieliśmy bardzo słabe te samochody. Dostęp do nowych aut był nie za dobry, więc patrzymy prostą kalkulacją, tak? Jeżeli ktoś mi oferuje więcej, no to pewnie, że kupię więcej samochodu za mniej, tak? Natomiast no nie zawsze potem w tej końcowej kalkulacji się opłaca i można naprawdę tu mamy takie patrzenie, że wolimy kupić sobie większy samochód, często takiego większego samochodu w ogóle nie potrzebując. No ale wracając do kosztów eksploatacji, rzeczywiście elektryki w zimie zużywają czasami dwukrotnie więcej energii, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli mam fotowoltaikę albo jeżeli mam swoje gniazdko, to może być garaż podziemny, tak? No to nawet przy tej cenie złotówki za kilometr, no to jeżeli auto, które mi pali, zużywa 20 kW, nagle będzie zużywać 20, powiedzmy 8, to w dalszym ciągu jest 28 zł za 100 km. To są koszty dużo niższe niż w dieslu czy samochodzie benzynowym. Oczywiście tutaj znów próg wejścia, tak? Bo samochód benzynowy kupię jednak sporo taniej niż elektryka.
Powiedziałeś o tych trochę o preferencjach, o naszych wyborach, a ten próg wejścia w elektrykę, bo to jest teraz też będzie bardzo ciekawy moment, to od czego zaczęliśmy, czyli że skończyło się finansowanie. No więc to sprawi, że no na pewno też wpłynie to na rynek aut używanych, który no oczywiście nie jest tak duży, no ale bez wątpienia on się będzie zwiększał. No i ten próg wejścia do świata samochodów elektrycznych też no stanie się niższy czy bardziej dostępny. I od razu też zapytam o coś, z czym polski rynek motoryzacyjny był kojarzony, czy jest kojarzony, czyli ze sprowadzaniem samochodów z zagranicy. Czy to zjawisko też już dotyczy samochodów elektrycznych? Czy to jest opłacalne, czy to się dzieje, czy to jest perspektywiczne?
Dotyczy, ale w marginalnym stopniu. To są naprawdę bardzo niskie procenty, poniżej 5% udziałów ogóle importu, a w skali roku importujemy 850-880 tysięcy używanych samochodów. Przy czym tutaj może nie tyle samochody elektryczne, co znowu ten wątek chiński, zaczynają nam ci Chińczycy, przez przypadek trochę oczywiście, naprawiać rynek samochodów używanych w Polsce, bo w tej chwili szacuje się, że nawet 9 na 10 klientów chińskich marek ogólnie, nie tylko w skali elektryków, tak, bo Chińczycy próbowali tu wejść z elektrykami, okazało się, że jednak jesteśmy jeszcze zelektryzowani na te samochody i nie do końca nas na nie stać, nie do końca chcemy je kupować, więc szybciutko zmienili podejście, teraz są hybrydy, teraz są samochody spalinowe, jeszcze póki można. I rzeczywiście szacuje się, że na 10 klientów, nawet 9, którzy idą do salonów chińskich marek, to są tacy, którzy do tej pory szukali dla siebie używanego samochodu takiego w wieku, powiedzmy, tych 5 lat. Więc tutaj coraz więcej ludzi kupuje nowe auta, co z kolei oznacza, że na rynek wtórny, tak jak powiedziałeś w przypadku elektryków chociażby, zaczną spływać i już zaczynają spływać dużo młodsze pojazdy, czyli ten rynek się, no, użyję tu słowa cywilizuje, tak? Coraz trudniej jest sprzedać Polakowi jakąś minę, tak? Coraz klienci są coraz bardziej wymagający, wiedzą jak sprawdzić sobie historię samochodu, więc tak kolokwialnie ten Mirek handlarz ma coraz większy problem i to jest akurat bardzo dobre zjawisko. Zapytałeś o import elektryków, on oczywiście istnieje, przy czym, pardon, zapytałeś o import elektryków, on oczywiście istnieje, dużo samochodów elektrycznych, głównie Tesli z USA przyjeżdża, ale też powoli te rynki zagraniczne, na przykład Niemcy, jak najbardziej, przy czym klienci są świadomi, wiedzą, że to jest technologia, która no, może być czasami niebezpieczna. Oczywiście ja nie chcę tutaj uogólniać, ale wiadomo, że żeby naprawić samochód po jakiejś kolizji, trzeba mieć dokumentację techniczną, wiedzę i sprzęt często, więc klienci nie są tak za bardzo skorzy do ryzykowania i wolą kupić po prostu auto z pewnego źródła, jeżeli mówimy oczywiście o elektryku. Z tego też wynika fakt, że te elektryki sprzedają się długo, dłużej niż zwykłe samochody spalinowe, ale one też mają wyższe ceny, tak? Bo taka ciekawostka, nie wiem, czy wiecie Państwo, jaki jest średni wiek samochodu elektrycznego w Polsce.
Oj, chyba nieduży. Może być w miesiącach pewnie liczone, nie? Bardziej niż w latach.
To jest 2,5 roku. Dla samochodu spalinowego to jest lat ponad 15, więc to też jest tak, że z jednej strony możemy powiedzieć, że elektryki stoją w tych komisjach, bo nikt ich nie chce kupić, a z drugiej strony one stoją w tych komisjach, bo są po prostu droższe niż statystyczny samochód używany, więc z tego wynika, że dłużej czekają na nabywcę też.
Okej, bo trochę już zacząłeś wątek, o który chciałem teraz pytać, takich... nie wiem, czy mitów, ale często informacji takich sensacyjnych, a może tak to określę. Ja pamiętam bardzo dużo takich publikacji, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie jakaś niewielka kolizja w aucie elektrycznym gdzieś tam, na pierwszy rzut oka oczywiście wydawałoby się, a tu może tylko zderzak do wymiany i ciach, ktoś tam mówi, a to kosztowało 100 tysięcy, no przecież jak to jest w ogóle możliwe? Ile jest w tym prawdy, czy auta elektryczne rzeczywiście po kolizjach czy po wypadkach, ich naprawa jest znacznie droższa, mniej opłacalna niż samochodów spalinowych? A jeśli tak, to czym to jest spowodowane?
To jest bardzo szeroko nakreślone pytanie. I tak, rzeczywiście elektryki wymagają innej kultury technicznej przy naprawie, tak? No tutaj nie można sobie pozwolić na podejście na skróty. Trzeba zdiagnozować tą baterię i pod tym kątem jak najbardziej te koszty są wyższe niż w przypadku samochodów spalinowych, ale też no, z drugiej strony nie demonizujmy tego. Tak jak powiedziałem, rynek nam się cywilizuje, to oznacza, że coraz mniej tych takich handlarzy, którzy samemu czy też w jakichś takich nieautoryzowanych warsztatach próbują te samochody naprawiać, no oni mają większy problem. Natomiast no tutaj w przypadku elektryków ja bym się chyba nie odważył na sprowadzony samochód używany po kolizji, natomiast jeżeli oferowałby mi go autoryzowany salon z jakimś certyfikatem, nie miałbym problemu, ale tutaj też pamiętajmy, że znowu koszty naprawy samochodów elektrycznych, które rzeczywiście są wysokie, to też jest efekt ich wieku, tak? Jeżeli będziemy naprawiać Nissana Leafa, do którego mamy już w zasadzie wszystkie części na rynku wtórnym, no to nie jest to zaporowa kwota. Natomiast jeżeli rozbijemy sobie Teslę model Y, tak, która w podstawie kosztuje 200 tysięcy i ona z przodu ma adaptacyjne reflektory, kamerę często i na przykład chłodnicę od pompy ciepła, no to pamiętajmy, że te koszty to nie wynikają wcale z tego, że ona jest elektryczna, tak? Jak rozbijemy nowe BMW, które będzie miało 2 miesiące czy 4, to koszty naprawy też będą gigantyczne. Po prostu tak, to są klikalne tytuły, nie oszukujmy się, bo rzeczywiście, tak, dla kogoś, kto jeździ 15-letnim samochodem, jak naprawa stłuczki czy takiego no, niegroźnej kolizji może kosztować 60 tysięcy, to on jest przerażony, ale w przypadku nowych samochodów tak to funkcjonuje i pamiętajmy też, że rzeczywiście naprawa wszystkich nowych samochodów jest z roku na rok coraz droższa, bo mamy nowe normy dotyczące wyposażenia standardowego z zakresu bezpieczeństwa. I taki bardzo prosty przykład, dzisiaj mamy te systemy ADAS, czyli wspierające kierowcę, tak? Wykrywanie zmęczenia kierowcy, tego czy nie zjeżdżamy z pasa ruchu, automatyczne hamowanie przed przeszkodą i tak dalej. One są wymagane już homologacyjnie przez Komisję Europejską. No i takie na przykład systemy, które monitorują, czy my jesteśmy w pasie ruchu, co do zasady są montowane kamery, czujniki lidarowe czasami na przedniej szybie, więc błahostka, tak? Wymiana przedniej szyby w takim nowym samochodzie, czy to jest elektryk, czy to jest samochód spalinowy, w zasadzie bez różnicy, potrafi czasami kosztować po 10 tysięcy złotych, bo trzeba po prostu tą szybę wyciąć, kleić nową, skalibrować na nowo wszystkie systemy, więc nie da się tego póki co naprawić gdzieś w garażu. Zakładam, że za 4-5 lat już też się pojawią technologie i oprogramowanie, które będzie na to pozwalać, ale tak, no, koszty naprawy ogólnie nowych samochodów rosną i będą rosły.
No dobra, Paweł, to uważaj. Ja idę dalej teraz w teorię spiskową i jestem ciekaw, co ty na to. W samochodach elektrycznych nie ma takich materiałów eksploatacyjnych, które są w samochodach spalinowych. No nie ma, nie trzeba choćby wymieniać oleju. No pewnie lista tych rzeczy, które się nie psują, bo ich nie ma, mogłaby być znacznie dłuższa. No i teraz jeszcze wrócę do tej kwestii napraw, a może to jest tak, i tutaj oczywiście biorę to w cudzysłów, tę teorię spiskową, przychodzi mi teraz do głowy to się nazywało spisek żarówkowy ponad 100 lat temu w Stanach, że producenci celowo zaniżali żywotność swoich produktów albo wprowadzali na jakiś mankament w tych produktach, mimo że technologicznie, produkcyjnie one mogły być niemalże doskonałe, te żarówki mogły świecić po 100 czy 200 lat, no ale z jakiegoś powodu, no ciekawe jakiego, robili tak, że tę żarówkę trzeba wymienić po roku, dwóch czy tam pięciu. A może i podobną taktykę stosują producenci samochodów, no bo teraz tak sobie myślę, no to na czym zarabiają obecnie producenci, czy do tej pory okej, no samochody, ceny samochodów rosną, no ale pewnie będziesz wiedział lepiej i ile zarabiają na sprzedaży takiego samochodu dealerzy, a ile zarabiają na serwisie, na wymianie części, na naprawach. I jeszcze tutaj dorzucę ostatnio, już kończę ten swój wywód, rzecz, uwzględniając to, że wiele samochodów jest leasingowych, firmowych, no to tam te samochody trzeba, a jeszcze w przypadku, nie wiem, 7-letniej gwarancji, żeby ją mieć, trzeba to robić w autoryzowanym serwisie. No więc tutaj już obiecuję koniec mojego wywodu. Ciekaw jestem, co ty na to.
Bardzo dużo wątków, wszystkie poniekąd prawdziwe i wszystkie poniekąd nieprawdziwe. I na przykład zacznijmy od tego, że rzeczywiście, no tak, to tak się dzieje, że te samochody potrafią się psuć po gwarancji. Ja mam zawsze taką dobrą radę dla kogoś, kto szuka samochodu używanego i chce wiedzieć, jak długo on jeszcze naprawdę będzie jeździł bezawaryjnie, to po prostu popatrzmy sobie w warunki tej gwarancji. Jeżeli producent mówi, że jest w stanie rozszerzyć gwarancję chociażby na te 150 tysięcy kilometrów, a potem nie bierze odpowiedzialności, no to jest pewien wyznacznik, tak? Z drugiej strony mówisz o tym, że my musimy naprawiać, serwisować, robić przeglądy w autoryzowanych stacjach obsługi, żeby nie stracić gwarancji, ale jest też druga strona medalu, czy już trzecia nawet tutaj, bo kupując nowe auto, to też Polacy z tego względu, że no rzadko kupujemy nowe samochody, tak? To jest dla nas wydarzenie, nie mamy doświadczenia. Teraz dopiero zaczynamy go nabywać, bo coraz więcej, tak jak powiedziałeś, tego wynajmu długoterminowego, już ludzie zaczynają zwracać uwagę, tak trochę inaczej liczą te koszty, tak? Więc jak kupujemy nowe auto, zapytajmy, nie bójmy się tego, o pakiety serwisowe. No bo tak jak mówisz, z jednej strony musimy przyjechać na ten przegląd do ASO, żeby nie stracić gwarancji i wtedy kosztuje nas to na przykład 2,5 tysiąca złotych w roku. No to jak policzymy sobie 5 lat powiedzmy tej gwarancji, czy 7 nawet, to się robi spora kwota, prawda? Ale proszę nie bać się pytać o pakiety serwisowe, bo czasami się może okazać, że za 2 tysiące złotych wykupimy sobie wszystkie przeglądy serwisowe do końca tej gwarancji. Tylko trzeba o to zapytać, bo nie zawsze każdy nam o tym powie, prawda? Różne oferty u różnych dealerów w różnych salonach, nawet w tej samej marce się trafiają, więc jak najbardziej polecam pytać i patrzeć tak właśnie trzeźwiej, w sensie nie tylko na cenę tego samochodu ostateczną, ale na to, co dostajemy koło, tak? No bo co z tego, że ja sobie zaoszczędzę 10 tysięcy u jednego dealera czy na jednym modelu, skoro potem w skali 3 czy 5 lat gwarancji dopłacę 20 za przeglądy. No to może lepiej dopłacić 2 za przeglądy i nie wziąć rabatu, a wyjdzie na koniec taniej, tak? Więc tutaj to jest taki, myślę, jeden wątek. Pytałeś o to, czy mamy celowe postarzanie produktu. To wszystko zależy, jakiej nomenklatury będziemy używać. Tak, z jednej strony można powiedzieć, że absolutnie nie, a z drugiej strony można powiedzieć, że w trosce o komfort użytkownika i o twoje pieniądze, jak przyjeżdżasz do ASO, to się nie naprawia żarówki, tylko wymienia cały element, tak? Więc taka modułowość w konstrukcji pojazdów i ona rzeczywiście potęguje koszty części, ale znowuż skraca czas robocizny. Ale tak, w takiej perspektywie paruletniej rzeczywiście naprawy tych samochodów są coraz droższe. W przypadku elektryków jest o tyle ciekawie, ostatnio ADAC, czyli niemiecki Automobil Club, robił takie fajne porównanie, sprawdzili w skali wielu niemieckich miast większych koszty eksploatacji, koszty serwisu samochodów spalinowych i elektrycznych i oczywiście elektryczne były tańsze, bo Tak jak powiedziałeś, no nie ma tam co się psuć, nie trzeba wymieniać tych klocków, nie trzeba wymieniać płynów eksploatacyjnych. Natomiast serwisy też próbują sobie jakoś zrównoważyć to i podbijają ceny właśnie roboczogodzin, więc ostatecznie na rachunku jest taniej, ale jak sobie przeliczymy, no to ta roboczogodzina przy elektryku wychodzi drożej, więc na wszystko można popatrzeć z dwóch stron i każda z tych perspektyw będzie poniekąd prawdziwa.
No dobrze, czyli trochę prawdy w tej mojej teorii spiskowej było. Okej, okay, to.
Tutaj przepraszam, jeszcze ci wejdę w słowo, ale w przypadku samochodów elektrycznych jest o tyle fajnie dla producentów, że na przestrzeni ostatnich 5 czy 7 lat zaszła tak wielka zmiana, że oni po prostu nie muszą ich nawet postarzać, bo technologicznie rozwój jest gigantyczny, tak? Bardzo szybko postępuje.
Okej, okay, jeszcze zwróciłem uwagę z racji tutaj moich zainteresowań na tę modułowość przy wymianie, o której powiedziałeś, że bardziej się opłaca wymienić cały reflektor niż żarówkę. No jakże to jest odwrotnie ekologiczne, to po prostu aż trudno sobie wyobrazić, gdzie wprowadza się choćby, nie wiem, w branży AGD jest takie prawo do naprawy unijne, to już funkcjonuje od jakiegoś czasu, że producenci są zobligowani do zapewnienia części wymianych do takiej pralki czy lodówki, gdzie mówimy przecież o, no, o czymś, co kosztuje, nie wiem, 2-3 tysiące złotych, a nie o samochodzie. I pewnie byliśmy już oswojeni z tym, że taką lodówkę no, kupujemy po prostu nową, jak się tam porządnie zepsuje, że jej nie naprawiamy. Natomiast jest odwrócenie tej tendencji i takie naciski prawne na to. Tymczasem w samochodach to jest odwrotny kierunek, gdzie przecież cała branża mówi i cała elektromobilność ma być ekologiczna. Więc jest tu trochę, ja tu widzę przynajmniej trochę nieścisłości w tym
Jeżeli
wszystkim.
Ci mogę wejść w słowo, to i już brniemy w te teorie spiskowe, to przypominam taki słynny raport, on się nazywał bodajże Granice Wzrostu w latach 80., 70., 80., gdy mówiono, że za chwilę nam się ropa skończy. I był taki słynny projekt samochodu ekologicznego w Niemczech, Auto 2000 bodajże się nazywał, nie chcę kłamać, przepraszam, jeżeli pomyliłem nazwę. I kilku czołowych producentów przystąpiło do prac nad takim samochodem, który miałby być ekonomicznie uzasadniony właśnie, nie tylko wtedy się nie mówiło o tym, że on musi być ekologiczny, tak? To jeszcze trochę inna perspektywa była, ale rzeczywiście chodziło o to, żeby nie marnować zasobów planety i wtedy niemieckim naukowcom, wtedy przypominam, do lata 80., 70., wyszło, że taki samochód powinien mniej więcej jeździć przez 30 lat. Jeden, żeby opłacało się go, żeby on się zbilansował po prostu, tak? Więc no dzisiaj średni wiek samochodu to jest 15 lat w Polsce, złomujemy mniej więcej 20-latki, więc to się nijak nie spina z ekonomią po prostu i tutaj niestety musimy to jakoś zrównoważyć, ale też prawda jest taka, że mało kto przynajmniej z pierwszych klientów chce jeździć samochodem dłużej niż czas finansowania, tak?
Ale z drugiej strony
technologia się zmienia.
Przywołałeś te lata 70., 80., no to są czasy Mercedesa Beczki, który był niezniszczalny, które w Afryce jeżdżą dalej, czy przecież stare Land Cruisery, to też są samochody, które no, są uważane za niezniszczalne i w wielu krajach one są jakby cenniejsze dla ludzi niż te współczesne, no bo biorąc pod uwagę brak sieci dealerskiej, profesjonalnego, nie wiem, diagnozowania, a jednocześnie z drugiej samochód, który można tym przysłowiowym śrubokrętem i młotkiem naprawić, no to też coś pokazuje.
Ale to jest rozwój cywilizacyjny, tak? Jeżeli rzeczywiście cofamy się w tym rozwoju cywilizacyjnym do tej podstawowej funkcji samochodu, że on ma nas gdzieś dowieźć, to taki Mercedes Beczka, Mercedes 124, czy właśnie jak wspomniałeś Land Cruiser jest dla nas cennym zasobem, tak? Bo mamy zaufanie, służy nam. Natomiast my dzisiaj jesteśmy na innym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, my dzisiaj do miasta nie możemy wjechać starym dieslem, my dzisiaj za złomowanie takiego samochodu będziemy płacić duże pieniądze, więc mamy też obciążenia podatkowe, mamy też obciążenia dotyczące chociażby podatku drogowego, tak? On w Polsce nie funkcjonuje, natomiast we wszystkich krajach, w większości krajów europejskich podatek drogowy, który jest uzależniony od emisji spalin i od tego, czy mamy diesla, czy benzynę, no jest gigantycznym obciążeniem dla kierujących, więc tak jak powiedziałeś, taki stary Land Cruiser, który w Niemczech może być dużym problemem, w Afryce jest wspaniałym samochodem i rzeczywiście może pełnić swoją podstawową funkcję jeszcze przez 15 lat.
Mhm.
inny poziom rozwoju cywilizacji.
Tak, ale jednocześnie wkraczamy też na taki poziom patrzenia na rozwiązania prośrodowiskowe, że no jaki jest najlepszy nowy, jaki jest najlepszy przedmiot, nie wiem, czy coś, co kupujemy, ubranie, sweter, samochód, pralka, lodówka czy telewizor. No taki najbardziej ekologiczny, o to miałem na myśli, a no taki, który już mamy, czyli no nie napędzanie też konsumpcjonizmu, więc oczywiście no emisja spalin to jest jakiś kosmos w porównaniu do tych współczesnych, no ale z drugiej strony, no dlaczego mamy wyrzucać coś, co jakby jeszcze działa, funkcjonuje, więc to jest bardzo ciekawe, trochę bardziej. Proszę bardzo.
Pozwól, że ci wejdę w słowo i trochę odczaruję samochody elektryczne, bo tak się mówi, że te elektryki to będą jednorazówki, bo rzeczywiście baterie w tych starszych samochodach już dzisiaj potrafią być zdegradowane i wymiana takich baterii jest faktycznie bardzo droga, często nieuzasadniona ekonomicznie, ale znowu tutaj mamy efekt skali, tak? Tak jak kiedyś mieliśmy przesiadkę z konia na samochód, tak dzisiaj mamy, powiedzmy, tą zmianę technologiczną między elektrykami i spalinówkami. I rzeczywiście dzisiaj dużo taniej się naprawia elektryczne, spalinowe samochody, ale na przykład w Chinach, gdzie te elektryki są już bardzo popularne, pojawiło się ostatnio takie nowe zjawisko. Ono w Europie jeszcze go nie zaobserwowałem, ale myślę, że to jest kwestia kilku lat, gdzie na przykład możesz sobie kupić już na rynku wtórnym, tak zwanym aftermarketowym, zupełnie nowe i to nie tylko w sposób fabrycznie nowe, ale nowe technologicznie baterie do starych samochodów. I zaraz może się okazać, że te góry elektrośmieci, o których nas ostrzegano, że boimy się tych elektryków, tak? Bo stary Nissan Leaf za chwilę ma przebieg tam 100 km, taki rzeczywisty zasięg i zaczyna być problemem. Może się okazać, że za 5 lat do takiego Leafa w cenie, powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy złotych, bo mniej więcej tyle to kosztuje w Chinach, około 5-7 tysięcy dolarów, można kupić fabrycznie nowy pakiet akumulatorów już wykonanych w zupełnie innej technologii, które de facto sprawia, że ten samochód, który ma lat 10 czy 15 z nowym pakietem baterii, ma lepsze osiągi niż jak był nowy. Ma dużo większy zasięg. No i więc może też pójdziemy trochę w tą stronę.
Brzmi to świetnie, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, ile to jest teraz 10 lat, biorąc pod uwagę rozrywkę pokładową, czy te systemy infotainment, czy jak to tam się nazywa w samochodzie, no przecież to jest przepaść. No jeszcze 10 lat temu większość to były guziki, teraz są po prostu ekrany po 30 cali w tych samochodach, więc oczywiście to jest bardzo jakby i świetny pomysł, no, tak to podsumuję. Natomiast biorąc pod uwagę, jak zmienia się cała reszta jeszcze otoczka w tym samochodzie, no to może to być albo kwestie systemów bezpieczeństwa. No to też taki samochód może być trochę przestarzały już.
Ale powiedziałeś o tym w kontekście właśnie tego starego Land Cruisera, tak, czy starego Mercedesa. No, ja mam Mercedesa 124, tylko co z tego, jak ja mam w nim jedną poduszkę powietrzną i cieszę się, że mam klimatyzację. Tak? Taki Mercedes w porównaniu z autem nawet 15 lat młodszym, bo on już ma 30, czyli dalej starym, to jest przepaść technologiczna. Ja 100 razy wolałbym siedzieć w aucie 15 lat młodszym, jeżeli miałbym się z nim zderzyć, tak? Mimo że to wtedy był jeden z najlepszych samochodów na rynku. Więc to nie jest też tak, z jednej strony oczywiście fajnie, bo już mamy ten samochód i denerwuje nas te napędzanie popytu i sprzedaży, ale z drugiej jest, doskonale to ująłeś, jest taki rozwój technologii, że my po 5, 7 czy już 15 latach już nie chcemy tego samochodu, bo chcemy takiego, który się będzie łączył ze smartfonem, który będzie bezpieczniejszy, który sam będzie hamował i tak dalej, i tak dalej.
Choć ten pomysł Chińczyków, który opisywałeś, no, realizuje się w każdej, czy co drugiej taksówce w Polsce, czy aucie do przewozu osób. No przecież te Priusy, to jest też bardzo ciekawa rzecz, obserwacja taka motoryzacyjna. Jeszcze, nie wiem, 5-7 lat temu Uber czy Bolt, to mówię tutaj z obserwacji warszawskich, ale pewnie wszędzie to wygląda tak samo, to były zwykle Skody Fabie. No teraz to są praktycznie, jest rzadko trafia się coś, co nie jest Priusem, starym Priusem. Z jednej strony oczywiście dobrze to świadczy o marce, o aucie, że no jest niezniszczalne, no ale to też pokazuje, tak się domyślam, no pewnie będziesz wiedział lepiej, że ta bateria też w jakiś sposób da się ją regenerować, albo ona jest na tyle długotrwała, mimo że oczywiście mniejsza, no bo to hybryda, no ale jednak auto przestarzałe, też już, nie wiem, 15-20-letnie, myślę spokojnie, no ale jeździ, no to auto jeździ, jeździ, jest niezniszczalne, jest jeszcze z gazem założonym, to już w ogóle ekstremalnie tanie w eksploatacji, więc to też myślę fajny przykład.
Jak najbardziej. Tutaj znowu wchodzimy w efekt skali. Tak? Dzisiaj się boimy elektryków, bo jest ich mało i rzeczywiście jesteśmy, mówię o tych kierowcach, którzy decydują się kupić takie auto, to są pionierzy. Tak? Oni biorą na siebie czy na swoje portfele tą transformację, ale w skali 10-15 lat, gdy tych samochodów po prostu przybędzie, jest jasne, że stanie się dokładnie to samo, co z samochodami spalinowymi. Po prostu przybędzie warsztatów, które mają już swoje też technologie opracowane naprawy. No bo dzisiaj wiadomo, że jeżeli ktoś naprawia 300 samochodów w roku spalinowych i 2 elektryczne, no to nikt nie będzie inwestował w te elektryczne, tak? Ale jeżeli te proporcje zaczną się wyrównywać, to wiadomo, że te warsztaty też będą musiały mieć oprogramowanie, szkolenia i już swoje jakieś technologie na regenerację tych samochodów, więc tak, dokładnie tak jest. No Toyota, jak powiedziałeś o Priusie, w ogóle taka ciekawostka, dzisiaj najpopularniejszą taksówką w Polsce jest Corolla, potem jest Prius, ale one też mają napęd hybrydowy, którego też żeśmy się bali jeszcze lat temu 15, a dzisiaj to są miliony aut na całym świecie, więc tak, efekt skali. Ostatnio rozmawiałem, czy to z Wojtkiem Drzewieckim, czyli prezesem Samaru, czy z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i oni też podkreślają, że to, co wydarzyło się w ostatnim roku, czyli ten skokowy przyrost samochodów elektrycznych na polskim rynku, to jest początek tego zjawiska kuli śnieżnej. Przekroczyliśmy te 5%, który jest takim pułapem, gdzie ten rynek zaczyna się napędzać. Na koniec roku było powyżej 7 i myślę, że no nie ma odwrotu od tego. Będzie coraz więcej tych samochodów elektrycznych. Oczywiście trzeba je mądrze wybierać, bo są różne technologie na rynku. To jest też problem, tak? To jest zadanie dla nas, dla dziennikarzy, edukacja, no bo faktycznie nie znamy tych samochodów, nie wiemy jak je wybierać, musimy się nauczyć tych skrótów, jak działa ładowanie, co to jest szybkie, co to jest wolne. Jest tego dużo. Ale myślę, że z każdym rokiem już po prostu będziemy tych elektryków widzieć coraz więcej i tak jak jeszcze rok temu czy dwa, nikt z moich znajomych czy ja bym nie pomyślał o tym, żeby jeździć na co dzień elektrykiem, tak dzisiaj licząc po prostu pieniądze, to nie jest wcale złe rozwiązanie pod pewnymi warunkami.
No dobra, Paweł, sprowokowałeś mnie do tego pytania, już tak klamrowo zacząłem od tego cytatu nietrafionego, prognozy nietrafionej, to kiedy według ciebie ten milion elektryków na naszych drogach się pojawi?
O, jeżeli by tak liczyć przy tych danych zeszłorocznych, to tak co najmniej 20 lat, natomiast nie, ja myślę, że będzie to jednak dużo szybciej. I to będzie też wynikać z takiej naturalnej wymiany parku. Po pierwsze, za chwilę spływają te samochody po tych pierwszych dopłatach, czyli jak powiedziałeś, próg wejścia się obniży i ludzie zaczną kupować od dealerów auta z pewnego źródła i oczywiście część będzie rozczarowana, bo nie dla każdego jest elektryk, który realnie przejeżdża 250 czy 300 kilometrów. Natomiast część będzie zadowolona, jeżeli mają swoje gniazdka, to tak. Poza tym ta wymiana parku będzie zachodzić w całej Europie, więc jeżeli Niemcy mają cele środowiskowe, bo pamiętajmy, że w tych propozycjach Komisji Europejskiej, które mówią o rzekomym wycofywaniu się z zakazu rejestracji samochodów spalinowych, mamy też wyznaczone limity dla flot korporacyjnych. I z jednej strony korporacja, co mnie to obchodzi jako klient indywidualny, ale z drugiej strony zauważyłeś, że większość dzisiaj ludzi kupuje albo z finansowaniem, albo wynajem, tak? No i wtedy jest klientem korporacyjnym. I te korporacje, biznesy duże muszą mieć udział elektryków konkretny. I na przykład w Niemczech ten udział w 2030 roku to ma być 100%. Więc po prostu zacznie się taka naturalna wymiana tego parku, bo jeżeli Niemcy będą musieli kupować te samochody elektryczne, no to co z nimi zrobią po 5 czy 7 latach? No 50% importu jest z Odry, tak? Więc one do nas będą napływać. To jest kwestia lat, myślę, realnie za 8-10 lat na pewno będziemy mieli, myślę, że nawet dużo szybciej ten milion elektryków, fakt, że używanych. Tak?
No dobrze, to jakby ja obiecuję, że się spotkamy, zweryfikuję tę twoją prognozę, ale mam nadzieję, że i wcześniej będzie jakaś okazja do porozmawiania. Dziś to był przegląd rynku motoryzacyjnego w Polsce od Pawła Rygasa z Motointerii. Pięknie ci dziękuję, Paweł, wszystkiego dobrego.
Dziękuję ci serdecznie, do usłyszenia.
Do zobaczenia. I Państwu też dziękujemy, a ja zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia, do zobaczenia.